tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj udamy się na bliższą wycieczkę niż poprzednim razem. Moim gościem jest pani Beata Musiałowska.
Witam serdecznie.
Znów, Beato, będziemy dzisiaj razem peregrynować, tym razem okolice Zielonej Góry. Proponujemy okolice, ja bym to tobie zaproponował i państwu, którzy nas słuchają i ewentualnie by też chcieli pospacerować sobie. Zaczniemy może, pretekstem byłby Oderwald.
Czyli Las Odrzański po prostu.
Czyli Las Odrzański.
Tak. Historyczna nazwa Oderwald rzeczywiście związana z dawnymi właścicielami przedwojennymi.
Trzeba tam dojechać albo dojść. Zostawiamy decyzję państwu. Ja bym sugerował jednak pieszą wycieczkę. Ona jest trochę wymagająca. Zaczęlibyśmy od Krępy czy od Łężycy?
Może zaczniemy od Krępy. No łatwiej dobrze. Jest dojechać, chociaż właściwie do Łężycy.
Właściwie masz rację, bo to autobusem dojeżdżamy do autobusem miejskim do Krępy. Wysiadamy. Co w Krępie można? Z czego Krępa jest?
No przede wszystkim Krępa jest od 1 stycznia 2015 roku Zieloną Górą.
No tak.
Prawda? Także,
Wielką Zieloną Górą.
Na pewno zyskała też na tym, ale rodowód Krępy, Zawady, Hynowa jest bardzo stary. Już pierwsze wzmianki pochodzą z początków XV wieku, a sama Krępa współczesna jest właśnie takim miejscem wypadowym, przynajmniej dla turystów pieszych, właśnie po to, żeby się wybrać w okolice Lasu Odrzańskiego, po to, żeby sobie Niecką, Hynowską powędrować wokół miejscowości. Bardzo zróżnicowany teren, wzgórza.
Na grzyby tam się często udaje, prawda?
Oczywiście, tak.
Pomiędzy właściwie Hynowym a Krępą. A powiedz mi, czym się ta wieś charakteryzuje? Bo to taka dziwna trochę wieś jest.
Charakterystyczne jest to, że Krępa właściwie od początku swojego istnienia należała do miasta Zielona Góra.
I po co tak należała?
Do Greenbergu oczywiście, ówczesnego. Przede wszystkim była zapleczem warzywnym dla miasta Zielona Góra. Można powiedzieć, że była taka spiżarnia miejska.
O, to ciekawe.
Poza tym też sąsiednie wsie, jak Hynów, jak Zawada, również zaopatrywały. Wręcz kroniki mówią, że zaopatrywały w kapustę i inne warzywa. Także to takie było dla mnie też zaskakujące.
Czyli nie liczono na jakieś globalne handlowe kontakty, tylko sami sobie zielonogórzanie produkowali warzywa, marchewkę, ziemniaki.
Tak, zaopatrywali się. No i ta zapobiegliwość zielonogórzan jest dla mnie również taka charakterystyczna, ponieważ oni już na początku XV wieku wykupywali te tereny. Zaczęli od Zawady, skończyli na ostatnich gruntach Łężyc, należących właśnie do okolic Odry, czyli ten Las Odrzański, Oderwald, o którym wspominałem na początku.
Do Łężycy dojdziemy, ale pozostajmy jeszcze w Krępie.
Ale właśnie Krępa była tą miejscowością, której bądź wędrowano pieszo, bądź jeżdżono furką, jak to się kiedyś mówiło, bądź bardziej eleganckimi pojazdami do Oderwaldu, który pełni taką różnorodną funkcję, ponieważ pierwotnie...
Ale zanim pojedziemy do Oderwaldu,
dobrze,
jeszcze
Krępa,
pomówmy o Krępie, bo
dobrze.
Mnie Krępa się kojarzy z fabryką tektury i to tak brzmi dosyć podle, ale potem dowiedziałem się, że tam była bardzo zacna, bardzo wysokiej jakości produkująca papier, papiernia.
Zaopatrywała dwory królewskie w papier czerpany, także miała tam swoją rangę. No i w zależności od tego, jakie były czasy, jakie były potrzeby i możliwości, taką rolę pełniła również papiernia w Krępie. No ja pamiętam, jako że jestem Hynowianką rodowitą, potężne samochody wyładowane różnymi papierami i materiałami, które właśnie do Krępy jeździły do papierni.
Z tego, co nam wiadomo, to była bogata wieś, miała dwa młyny, jeden jeszcze ślady po nim są. Tak? Ten strumyk, zobaczyć, który płynie tuż przy świetlicy miejskiej, można tam zobaczyć ślady po kole młyńskim.
Przy pętli autobusowej. Tak, łatwo, tak, tak. Łatwo jest tam dotrzeć, łatwo, no łatwo i zobaczyć.
Mijamy po lewej stronie świetlicę, na której zainstalowane jest gniazdo bocianie.
Przepiękne,
przepiękne, prawda? Tak, tak.
Tam coś jest.
Wchodzimy do Oderwaldu, czyli do Lasu Odrzańskiego. Po prawej stronie mamy kamień.
Znanego zielonogórzanina, który miał ogromne zasługi w przystosowaniu Oderwaldu do celów turystycznych. Właśnie
no i ciekawa to
przez 20 lat zajmował się właśnie z ramienia miasta, bo ciekawe jest też to, że właśnie zarówno te miejscowości, jak i Oderwald zawsze był miejski, nie miał żadnego prywatnego właściciela,
czyli
tylko miasto.
Dawne nie dość, że miało miejsce do uprawy kapusty, to jeszcze miały swój park rozrywek, jeśli można tak powiedzieć.
Oczywiście, a poza tym pozyskiwano też drewno, szereg budynków ówczesnego Grinbergu powstało właśnie z drewna pozyskiwanego z Oderwaldu, aha, gdzie królował, no tak, dąb. No teraz króluje sosna i okazy.
Ale tam sporo jest buków jeszcze i dębów buki też.
Tak, tak,
co
tak,
prawda mocne spustoszenie, jak tam państwo byście poszli, my tam byliśmy, widzimy to spustoszenie, bobry tam czynią niebywałe.
Ale poszczególne wichury również niestety. Mhm. Także konieczna była wycinka, ale no takie są czasy.
Ciekawy tutaj, przypomniałaś przed audycją, ciekawy wątek religijny był związany z Oderwaldem.
No właśnie dla mnie to było takie pouczające bardzo, ponieważ katolicy z protestantami potrafili się porozumieć na tyle, że jedni z nich po prostu opuszczali miasto, wędrując sobie chociażby do Oderwaldu.
W Boże Ciało był nakaz, żeby protestanci udali się na odpoczynek do Oderwaldu?
No i odwrotnie.
No ale żeby tam oni mogli się udać, to tam jakaś infrastruktura musiała być.
No, początek XIX wieku to był właśnie taki okres, kiedy Oderwald zaczął być wykorzystywany jako miejsce rekreacyjne i oczywiście niosło to za sobą szereg inwestycji. Mhm. Przepiękne powstawały szlaki. No dzisiaj byśmy powiedzieli kajakowe, ale wówczas pływano łodziami. Różne mostki romantyczne, oczywiście związane z tym jadłodajnie, czyli restauracje, knajpki, inne takie rzeczy. Także rzeczywiście ten Oderwald rozwijał się bardzo turystycznie.
Wręcz popularny musiał być, skoro warto było tam trzymać.
Z Berlina przyjeżdżali goście.
No proszę.
Także cieszył się dużym powodzeniem. Poza tym.
A skąd powiedz, jakby tak, wzięły się te zbiorniki wodne?
No generalnie są to zakola Odry, która po regulacji.
Czyli Fryderyk II, król pruski, prostował Odrę.
No, około 200 kilometrów wyprostował, także tak, czyli sporo.
Byłaby znacznie dłuższa Odra, 200 kilometrów. A i te zakola to są pozostałości Starorzecza.
Tak, tak. Tak zwana Stara Odra. Tak,
aha, to są Stare Odra. Stąd one mają wszystkie taki kształt rogalików.
Pięknych rogalików, przy których się świetnie wędruje i właśnie Las Odrzański jest też zagospodarowany turystycznie i w naszych dzisiejszych czasach, aczkolwiek daleko mu do dawnej świetności.
Czyli mamy jeszcze coś do zrobienia.
Miejmy nadzieję, my turyści, że teraz, kiedy wszedł w tereny miejskie, w skład miasta Zielona Góra, że coś się tam będzie działo. No powstała już przystań, można tam znakomicie jeździć rowerkami, chodzić z kijkami. Powstały specjalnie ku temu szlaki Nordic Walking, piesze szlaki
O przystani będziemy mówili być może przy innej okazji. Z tego, co ja tutaj mam zapisane, jeśli idzie o Oderwald, to było miejsce rekreacyjne od początku XVIII wieku właściwie, czyli bardzo to było z dużą tradycją. Była karczma, tak zwana rybakówka, z miejscami hotelowymi nawet, czyli ludzie mogli pojechać tam i przynocować, choćby tylko po to, żeby rano posłuchać wiosną śpiewu ptaków i obudzić się w tych ptasich trelach.
w odpowiednich klimatach, prawda?
Tak.
No jeżeli ktoś przyjechał sobie na przykład z Berlina, to trudno sądzić, że przyjechał tylko na jeden dzień, ale tam też były takie właśnie wczasy na tym terenie. Można było sobie przebywać przez dłuższy czas.
Poza bobrami, których działalność jest tam bardzo widoczna i łabędziami, które przepięknie się prezentują, słyszałem, taka plotka jest wśród wędkarzy, którzy siedzą po nocach i próbują tam ryby złowić, że tam nawet się pojawiły łosie.
Ja też słyszałam, ale wiem na pewno na 100%, że są tam żółwie błotne. Aha. Że jest to jedna z niewielu lokalizacji, gdzie właśnie żółwie błotne występują. Z tym, że jest je bardzo trudno zauważyć, ponieważ one praktycznie nie opuszczają tych swoich siedlisk i
no trzeba sobie trzeba byłoby sobie siąść, bo z przyrodą jest tak, że jak się idzie, hałasuje, rozmawia przez telefon czy z towarzyszem podróży, to się płoszy.
Oczywiście.
Zwierzęta, więc bardzo dobrze jest być tam samotnie albo się przespacerować w ciszy, do czego Państwa gorąco zachęcamy. Oderwald, zanim być może stanie się znowu miejscem popularnym, jest takim miejscem na samotne wycieczki, szczególnie w porach roku, które nie są specjalnie turystyczne, więc jesienią, zimą, wczesną wiosną, kiedy ta przyroda jeszcze nie mieni się wszystkimi barwami. Nie jest tak atrakcyjny dla tych ludzi, którzy cenią sobie spokój i ciszę. To jest ta pora, moim zdaniem, idealna.
Ja szczególnie polecam wczesną wiosnę. Wówczas drzewa są jeszcze bez liści. Bardzo bujnie kwitnie ta dolna część, że tak powiem, roślinności, czyli różnego rodzaju kwiatki i zawilce właśnie. Aha. Pokrywają wręcz dywanami te tereny i jest to naprawdę bardzo malownicze. Poza tym pomiędzy jeszcze bezlistnymi konarami drzew pięknie prześwituje słońce. No i nie ma jeszcze komarów, co jest
nie
też dużą
komarów.
Zaletą. I w maju możemy również częściej spotkać, czy jest większa szansa na to, żeby właśnie spotkać żółwie, które też wykazują wówczas taką większą aktywność.
Tam coś jest.
Wyjdźmy z Lasu Odrzańskiego, udajmy się żółtym szlakiem.
Pieszym żółtym szlakiem.
Szlakiem do Łężycy. Co po drodze?
No na pewno atrakcje przyrodniczo-turystyczne, ale też następny głaz, który dobrze by było zauważyć, ponieważ
jest trochę skryty przy strumyczku po lewej stronie, jak się wychodzi z tego.
Tak, poświęcony leśnikowi.
Po nazwisku
nadleśniczemu. Tak.
Na nazwisku Kle. Nie bardzo wiele wiadomo, jakie są jego zasługi. Wiadomo tylko, że dawniej mieszkańcy Zielonogóry i okolic w jakiś sposób
uhonorować tym, że się tak dobrze zajmował Lasem Odrzańskim jako leśniczy.
Pamiętam, że jak szedłem tą trasą, to tam jest bardzo malownicza, taka leśna, brukowana droga. To zawsze jest ciekawe i fascynujące, że leśne drogi, nie wiadomo dlaczego, mają bruk. To jest moim zdaniem ślad po jakimś dawnym, bardzo bogatym życiu gospodarczym, że ktoś tam musiał często jeździć i tą drogę sobie wybrukował. To ja jako inżynier traktuję takie techniczne pozostałości jako zabytek. Warto jest jakby zobaczyć tą zabytkową drogę. Ona biegnie w takim malowniczym wąwozie. No i wchodzimy do Łężycy. Co Łężycy możemy
powiedzieć? Ale tutaj jeszcze też chciałam powiedzieć, że coraz częściej te drogi brukowane, zarówno tak zwane kocie łby, jak i ten bruk oszlifowany, że tak powiem, jest objęty opieką konserwatorską. Także one są zabytkami i są chronione w wielu przypadkach już. I mnie się to osobiście bardzo podoba.
Jak już jesteśmy w tamtej...
I wracając do tej Łężycy, właśnie przepiękna jest ta droga. Nie została zniszczona, bo często w miejscowościach, chociażby jadąc przez Zawadę też jedziemy...
Tak, to też była zabytkowa droga, którą tam rozkopali. Na szczęście ją zostawili. To jest droga, która powstała przy okazji budowy mostu w Cigacicach.
Właśnie.
I stalowego.
I tutaj mamy odpowiedź na twoje pytanie. Drogi musiały być dobrej jakości, bo były eksploatowane lasy. No trudno sobie wyobrazić, żeby
Po tym piachu ciągle.
Po tym piachu.
Wozy.
Tak,
było nieco inaczej. No i jesteśmy w Łężycy. To też jest wieś częściowo wykupiona przez miasto. Z czego ona jest znana?
Właśnie została również włączona w ten kompleks wsi, które zostały przez miasto wykupione w celu eksploatacji dalszej. Z kilku ważnych rzeczy jest znana Łężyca. Współcześnie, gdybyśmy tam pojechali, to możemy przy kościele zobaczyć miejsce poświęcone ofiarom pomordowanym na Ukrainie i w innych regionach podczas II wojny światowej, ponieważ na terenie Łężycy znajduje się bardzo wielu repatriantów z tamtych terenów.
Smutna
to jest
historia.
Wręcz taka Golgota, która.
A przy okazji warto zobaczyć
niedawno.
Taką bardzo ładną kapliczkę cmentarną, bo ona też jest.
Drewnianą, tak. I sam cmentarz też jest taki. Usytuowany na takim pagórku.
Ładnym pagórku.
Tak. Ale Łężyca to też bardzo wiele winnic miała wokół.
No właśnie, to jest taki wątek trochę jakby związany z tymi minionymi rzeczami. Ja tutaj mam w materiałach, że w okolicach wsi było 150 hektarów winnic. To jest gigantyczna ilość. Przeliczając to na wina, nie chcę mówić, ale to byłoby troszeczkę tego.
Na pewno.
Przypomnę tobie, bo pewnie to wiesz, ale również i państwu, że Łężyca jest jeszcze z jednego powodu bardzo sławna. Pochodziła z niej pierwsza ofiara protestów czarownic, Katarzyna Funk. Ciekawe, że na ogół były to stare kobiety, zielarki, które pełniły wówczas taką rolę takich wiedźm, które miały zgromadzoną ogromną wiedzę, ale komuś to się nie podobało. Postanowili się jakoś tam zemścić ci ludzie na tych kobietach, pozbyć się ich. No tak.
Prawdopodobnie wzbudzały też strach, ponieważ otoczone były, otoczone były takim welonem tajemnicy, że tak powiem, i myślę, że to też przyczyniło się. Poza tym, jeżeli chodzi o te palenie czarownic na stosach, to też był taki sposób na pozbycie się też niewygodnych sąsiadów, chęci zagarnięcia ich majątków. Bardzo, bardzo to było niesympatyczne. Ale w naszym muzeum można w Zielonej Górze prześledzić to.
Skonfigurowaliśmy naszą wycieczkę w ten sposób, że właściwie do Łężycy często jeżdżą autobusy. Jakby ktoś chciał kontynuować sobie wirtualnie tą wycieczkę, żeby spiąć opowieść o procesach czarownic, czarownicach, to warto jest wstąpić zarówno do Muzeum Wina w Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak i do tego oddziału, gdzie jest sala poświęcona torturom i warto sobie po prostu spiąć, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. Ja państwu dziękuję, bo ja to tobie też dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam państwa do naszej kolejnej wycieczki. Do usłyszenia.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.